Gościem Poranka Wnet jest pani Jolanta Grabowska, Klub Gazety Polskiej Szwecja. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ile lat pani mieszka w Szwecji?
30.
I co w tym czasie się zmieniło?
Oj, bardzo dużo się zmieniło. Przyjechałam do kraju zupełnie innego niż jest w tej chwili. Przyjechałam do kraju, gdzie było czysto, porządnie, spokojnie. Człowiek się nie bał chodzić w nocy po ulicach. W tej chwili brud, bałagan i człowiek się boi.
A mieszka pani w Sztokholmie?
W Sztokholmie, w centrum miasta mieszka.
A czego się człowiek boi?
Człowiek się boi chodzić wieczorem, dlatego że strzelają, zabijają, awantury. Po prostu no, to jest zupełnie inny kraj niż był.
Ale co, zmienili się Szwedzi, czy coś się zmieniło w Szwecji?
Jest cudzoziemców bardzo dużo. Takich napływowych, którzy, jakby to powiedzieć, nie integrują się ze szwedzkim społeczeństwem w ogóle. I tego się w Szwecji nie wymaga nawet, żeby się integrowali.
A czy w Sztokholmie są takie ulice, po których nie można chodzić?
To znaczy są dzielnice, ponieważ Sztokholm jest nad wodą leży i są przedmieścia właściwie Sztokholmu wzdłuż metra, linii metra, gdzie jest las, osiedle. I są takie osiedla, do których w tej chwili, kiedyś tam jeździłam po warzywa do sklepów tureckich, po jakieś tam ciekawe rzeczy, a w tej chwili już nie jeżdżę, bo się boję po prostu. Tam jest bardzo nieprzyjemnie.
Czy szwedzkie media opisują całą tą sytuację?
Nie, zupełnie nie. Są takie niezależne strony internetowe, które są, że tak powiem, zwalczane przez, podejrzewam, władze szwedzkie.
Tak, że ze szwedzkich mediów nie można się dowiedzieć tego,
nie,
co dzieje
nie.
się w Sztokholmie.
Nie,
a czy sami
nie.
Szwedzi, jak pani rozmawia, ma pani sąsiadów Szwedów, z którymi pani rozmawia?
No ja pracowałam w szwedzkich wyłącznie firmach, więc ja jestem informatykiem, pracowałam wyłącznie w szwedzkich firmach z młodymi ludźmi, Szwedami.
I co? I to jest tak, że takiego typu rozmowy są wykluczone w codziennym życiu? Czy
w
też
codziennym
można...
życiu ja zapytałam, dlaczego, bo słyszałam, jak koledzy przy kawie siedzieli i mówili na temat, właśnie na te tematy mówili i bardzo byli niezadowoleni. Więc zapytałam, słuchaj Pontus, dlaczego wy nic nie robicie? Natomiast on mi odpowiedział, wiesz Jolanta, bo my tacy jesteśmy, w domu dużo mówimy, między sobą mówimy, a boimy się mówić to oficjalnie. Byłam bardzo zdziwiona.
Że nie ma. Jest jakaś partia szwedzka, która o tym opowiada?
Jest Sverige Demokraterna, ale oni są... Ja tak powiem, Szwedzi są wychowani w ogóle w duchu socjalistycznym. I ta partia niewiele się różni od innych partii, chociaż to są szwedzcy patrioci, którzy, jakby to powiedzieć, jest niepoprawnym, żeby oni mówili to, co myślą. No, to jest, oni się muszą dostosowywać do tego, co wolno im powiedzieć, co nie wolno im powiedzieć.
No, czyli co, taki rodzaj nowomowy obowiązuje Szwedów?
Nowomowy albo cenzury. No, właściwie dla mnie to jest cenzura. Po prostu cenzura obowiązuje, oni wiedzą, czego się mają trzymać. I w tej chwili jest tak, że szwedzkie media niezależne, bo to są małe media, jest sporo takich mediów prawicowych, zostały... To znaczy duże gazety, duże media socjalistyczne oczywiście nie będą płacić reklam, zostały zwolnione z podatku od reklam, a to są duże wpływy. Natomiast małe media niestety muszą płacić podatek, w ten sposób rząd chce, że tak powiem, troszkę,
Czyli sami...
Udusić je.
Sami Szwedzi nie chcą wiedzieć, co dzieje się w Szwecji.
Nie, nie chcą. Zdecydowanie nie chcą.
Ale to jest tak, że ten proces się by zatrzymał napływu imigrantów tej zmiany struktury
społeczeństwa? Ja nie widzę tego, ponieważ ja mieszkam prawie tam cały czas, od wielu lat mieszkam w centrum miasta. Kiedyś centrum miasta było bardziej szwedzkie. W tej chwili jest bardzo dużo takich właśnie bo to są świeżo przybyli do Szwecji ludzie, którzy bardzo się wyróżniają i przed świętami nawet, to gdzieś tak koniec listopada, początek grudnia w Metrze, Metro jest taka gazeta rozdawana za darmo, był artykuł na temat, że policja musi odzyskać Sergel Torg. Sergel Torg to jest centralny punkt Sztokholmu, plac, gdzie się w tej chwili legalnie odbywają handel narkotykami, gdzie jest po prostu Szwedzi tam przemykają tylko i...
A to jednak coś w gazecie się pojawiło, skoro odzyskać, znaczy, że stracili.
No, stracili, oczywiście, że stracili.
Ale wniosków nie wyciągają z tego politycy szwedzcy.
Nie, zdecydowanie nie. Czasami się coś zdarza, że ktoś coś powie, ale to raczej jest bardzo niepoprawne politycznie i Nie, nie, zupełnie. Raczej to jest, nie pojawia się w szwedzkich mediach na ten temat nic.
Na pewno za to pojawia się w szwedzkich mediach niepokój dotyczący rozwoju i demokracji w Polsce.
O, bardzo dużo. To bardzo dużo jest takich artykułów i na ten temat my próbujemy tłumaczyć, rozmawiać, ale oni po prostu mają chyba wytyczne, tak mnie się wydaje, że tak mają pisać i koniec.
I co piszą na temat tego, co dzieje się w Polsce?
Piszą, że nie ma demokracji w Polsce, że tutaj się zamach w Polsce dokonał, że Kaczyński jest B, że Polska nie idzie drogą demokracji w tej chwili. I bardzo jest aktywny KOD, był bardzo aktywny w Szwecji KOD. Organizował różne demonstracje i myśmy też spróbowali zorganizować demonstrację, że demokracja w Polsce czuje się dobrze, z takim plakatem wielkim po szwedzku. Ale to my nie mamy na to specjalnie wpływu, nie możemy, bo oni są zdecydowanie preferowani przez władze szwedzkie, nie my.
No, ale preferowanie w jakim znaczeniu?
To znaczy, im można dużo powiedzieć, nam nie wolno. Jest bardzo taka, dla mnie to jest cenzura po prostu w Szwecji. Nie wolno pewnych słów używać, nie wolno pewnych nazw używać. Jest zabronione.
Jakich słów nie można używać?
Na przykład nie można powiedzieć, że emigracja, niestety to, co ja w tej chwili mówię, że emigracja przyniosła w Szwecji biedę. Przyjechałam do kraju, który chyba był pierwszy czy drugi, jeśli chodzi o dochód narodowy na mieszkańca w świecie. W tej chwili jest chyba poniżej 18 spadł. Także jest bardzo, ogromna jest różnica. I nie wolno takich słów używać o emigracji, o emigrantach, o gwałtach przez emigrantów, bo to jest, nawet jak się emigrant urodził gdzieś poza Szwecją, przyjechał i dostał obywatelstwo szwedzkie, to się pisze, że to Szwed popełnił gwałt.
Czyli takiej rozmowy, jaką prowadzimy teraz w Radiu
Szwedzkim,
nie
jest niemożliwa. Jest po prostu niemożliwa w Radiu Szwedzkim.
A wróćmy do tego, do tych mediów szwedzkich, które opowiadają o Polsce. Żadnego artykułu dobrego, tam zwracającego
nie.
uwagę, na przykład, że rząd pani Beaty Szydło wprowadził
nie.
reformy
nie.
socjalne,
nie.
że było
zupełnie
500 plus,
nie.
takich rzeczy.
Nie, zupełnie nie. Natomiast niezależna strona, nie pamiętam, chyba była Fria Tider, napisała bardzo pochlebny artykuł o Polsce, to znaczy taka strona internetowa napisała: odczepcie się od Polski. W Polsce jest wszystko w porządku. Taki był tytuł, zatytułowany tytuł tego artykułu. Ja to nawet wysłałam link do tego artykułu do Polski.
Czyli to było zdarzenie, które, nietypowe zdarzenie.
Nietypowe, bardzo nietypowe, ale jeśli chodzi o to, to było prawicowe, mała strona internetowa prawicowa. Odczepcie się od Polski. Taki był tytuł artykułu.
Powiedziała pani, że KOD w Szwecji, KOD, czyli Komitet Obrony Demokracji
tak.
w Szwecji jest mocny, ale ten podział polityczny z Polski w środowiskach Polonii też obowiązuje.
Tak, tak, zdecydowanie.
I w jaki sposób jest zorganizowana druga strona, ta niekodowska strona?
Ta niekodowska strona, to znaczy to są, po pierwsze, mamy kongres Polonii, który jest prawicowym kongresem. Kongres ma różne organizacje, do których w Szwecji jest taka zasada, że do każdej organizacji mają prawo wszyscy należeć. To znaczy ten, kto chce, organizacja musi przyjąć tego kogoś. Nawet gdyby to był terrorysta, nawet gdyby to był... I tak jest prawo po prostu w Szwecji, że można, terrorysta może być członkiem jakiejś tam organizacji. Po prostu przybyły z Syrii czy tam skądś.
Ale rozumiem, że do kongresu Polonii... Żeby...
Nie, ale gdyby chciał, to mógłby. Tylko, że on po prostu nie zna języka
polskiego.
Znaczy
nie można mu powiedzieć nie.
Nie można mu powiedzieć nie. I mamy Klub Gazety Polskiej, mamy, są różne organizacje, Rada Uchodźstwa Polskiego, Związek Kombatantów. Nie pamiętam w tej chwili wszystkich dokładnych nazw.
Nie musimy wszystkich wymieniać, ale czy mamy policzone, ilu Polaków mieszka w Szwecji? Czy wiemy, czy nie?
Ja nie wiem, ale około 100 tysięcy podejrzewam, albo jeszcze więcej.
Większość pewno jest nieaktywnych w środowisku.
Większość jest nieaktywnych. Większość jest, są to ludzie nowo przybyli, którzy są kilka lat w Szwecji i bardzo dużo pracują. Oni nie mają czasu. Oni mają małe dzieci. To są młodzi ludzie. Szwecja jest, Sztokholm jest bardzo rozległy. To są młodzi ludzie, którzy bardzo dużo pracują. Nie mają czasu po prostu. Nie mają czasu. To jest dla nich niemożliwe, żeby spotykać się tam, chodzić na zebrania. To jest za dużo.
A czy wśród Polaków z Kongresu Polonii jest jakiś pomysł, jak co zrobić, żeby media szwedzkie może zaczęły inaczej pisać o Polsce? Może się czegoś dowiedziały o tym, co dzieje się w Polsce?
Rozmawialiśmy, próbowaliśmy, sama zresztą pisałam sprostowania do różnych artykułów, nawiązywałam kontakt z dziennikarzem, na przykład Tomasem Lundin, kolega z klubu, dawny kolega z klubu, nawiązał kontakt z panią Ingrid Lomfors, która napisała,
to jest
dziennikarka, bardzo nieprzyjemny artykuł napisała o Polsce, bardzo pełen kłamstw i on się z nią spotkał. Nawet był zdziwiony, że ona się chciała z nim spotkać i rozmawiali prawie 2 godziny. I on zaproponował, że może by zorganizować spotkanie dziennikarzy polskich i szwedzkich, żeby oni się coś dowiedzieli. I ona nawet chętnie na to przystała, co byliśmy zdziwieni. No i chcemy takie spotkanie zorganizować. Nie wiem jeszcze na jakich zasadach, ponieważ jakaś formuła musi być tego spotkania i musimy się zorientować, ilu chętnych byłoby dziennikarzy ze Szwecji. Chcielibyśmy zorganizować takie spotkanie, żeby po prostu wyjaśnić im. Nie wiem, czy to coś pomoże, dlatego że mam wrażenie, że oni po prostu mają wytyczne, co mają pisać.
Takie spotkanie i warto spotykać się z dziennikarzami, którzy piszą o Polsce. Mamy takie doświadczenie, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zrealizowało program Dziennikarze Mówią o Polsce. Odwiedziliśmy 7 stolic w ramach tego programu. W Sztokholmie nie byliśmy, być może i do Sztokholmu dojedziemy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Nie bolało?
Nie, dziękuję bardzo.
Jolanta Grabowska, Kluby Gazety Polskiej, Sztokholm, Szwecja, była gościem Poranka Wnet, a teraz zaśpiewa zespół The Animals. Jest godzina 7:31, słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 25 stycznia i do tego czwartek. W studiu pozostała pani Jolanta Grabowska, a przybył pan Adam Słomka, KPN Niezłomnie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O wiadomościach docierających ze Śląska, o tym, o czym mówią politycy i media w Polsce. My też może 2 słowa powiemy, czyli o tych neonazistach, którzy świętowali urodziny Hitlera. Co pan o tym sądzi?
No wszystko wskazuje na to, że to jest działanie prowokacyjne, no bo trudno założyć, żebyśmy mieli do czynienia z kompletnymi kretynami. Z tego filmu TVN-owskiego wygląda, że to są ludzie, którzy składnie wypowiadają zdania, a ponieważ jest to teren z dużym nasyceniem mniejszości niemieckiej, to jest właściwie ich wylęgarnia, ich bastion na terenie Górnego Śląska, czy w ogóle Rzeczpospolitej, to wydaje mi się, że mamy do czynienia w sposób oczywisty z działaniem prowokacyjnym. No tylko pytanie, czy to jest samo działanie niemieckich służb, czy to jest działanie może tutaj ze strony również rosyjskich służb. Trudno założyć, żeby to byli durnie. Nikt w Polsce przy zdrowych zmysłach nie mówi, że czci Hitlera i naród polski naraz za jednym zamachem w jednym zdaniu. To jest po prostu niemożliwe. Czyli ponieważ z wyglądów w tym filmie TVN-owskim to nie byli kretyni, należy założyć, że to jest na zamówienie agenturalne. No dano jakimś ludziom, prawda, zadanie, albo dano im jakieś nieduże pieniądze za jakiś taki teatrzyk. Także to jest poważna sprawa z punktu widzenia wizerunku Polski i to jest wielkie wyzwanie dla służb, żeby prześledzić, z kim oni się kontaktowali, z którą ambasadą, z jakimi funkcjonariuszami, kto ich prowadził, z jakich powodów ich zmotywował do takiego czynu. Bo chodzi o psucie wizerunku Polski, prawda?
Bo nagle wszyscy musieli się odnieść do tego filmu, który zresztą odleżał trochę na półkach w TVN-ie, bo zdarzenie pierwsze miało miejsce w kwietniu 2017 roku, teraz mamy styczeń 2018 roku, ale i premier, i prezydent musieli powiedzieć kilka zdań na ten temat. Informacja z Polski właśnie tego typu poszła, że mamy jakiś problem z neonazizmem w Polsce i potwierdzenie tego, że tutaj coś takiego się dzieje, co jest absolutnie nieprawdziwe.
Tak, to jest ewidentnie wyreżyserowane, szczególnie w kontekście sobotniej zapowiedzi Marszu Ruchu Autonomii Śląska. To jest taka u nas lokalna organizacja separatystów górnośląskich, też taka jawna niemiecka piąta kolumna, która od kilku lat zawsze tuż przed 27 stycznia każdego roku prowadzi kampanię plakatową, w której wiesza biało-czerwoną flagę z bramą obozu, byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Zgodzie. To jest miejsce, zresztą, gdzie moja żona się urodziła, tuż obok, dosłownie 50 metrów od tego obozu. I ten niemiecki obóz, który został przejęty przez NKWD tuż po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1945 roku, w którym siedzieli powstańcy śląscy i oczywiście również jacyś tam Volksdeutsche i tak dalej. Tam mordowano po prostu, Morel mordował tam polskich patriotów. I ten obóz jest przedstawiany przez Ruch Autonomii Śląska od kilku lat, zawsze właśnie teraz w styczniu, jako, i piszą, polski obóz koncentracyjny. I że i nawet jakieś książki wydają, to też zupełnie zdumiewające. I my zamiast właśnie tym się zajmować, to odciągnięto uwagę opinii publicznej tą prowokacją z TVN-u. Także wszystko wskazuje na to, moim zdaniem, że to się odciąga uwagę polskich organów, opinii publicznej, międzynarodowej, bo przecież prowadzono teraz kampanię międzynarodową, że to w Polsce są neonaziści, od tego, że my jesteśmy przedmiotem agresji, w której nam się przypisuje wizerunek fałszywy i za tym muszą stać ogromne pieniądze, bo przecież zorganizowanie kilkuset ludzi, tam gdzieś około 200 ludzi przychodzi na taki wiec, wydanie tysięcy złotych, to są dziesiątki tysięcy na plakaty, prowadzenie kampanii reklamowej w niemieckiej największej regionalnej gazecie w Polsce, czyli w Der Dzienniku Zachodnim, to jest dla tubylców w języku polskim wydawana, ale niemiecka gazeta. I prowadzona jest wielka kampania od lat właśnie na rzecz tego, że no były różne obozy koncentracyjne na Śląsku, niemieckie i polskie, prawda? Wszystko to się zrównuje, jest to wszystko takie zupełnie, robi się wodę z mózgu ludziom. Także myślę, że w tym kontekście ta wielka prowokacja jest szczególnie ważna. No i w sobotę oczywiście jak zwykle środowiska patriotyczne będą też prowadziły tam kampanię pokazującą prawdę, bo my musimy się odnosić do tego fałszowania historii. Także myślę, że datę wybrano do tej historii z neofaszystami zupełnie nieprzypadkowo.
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zwrócił uwagę na to, na ten fakt, że film i materiały filmowe leżały na półkach TVN-u od kwietnia, ponieważ wszyscy uznali, że to jest coś tak ważnego, że doszło w Polsce do naruszenia prawa. W związku z powyższym, wiedząc o tym, że doszło do naruszenia prawa, wiedząc o tym, że to jest wielki problem, że to jest coś poważnego się zdarzyło, no nie powinno to czekać przez tyle miesięcy na emisję.
Tak, i to jest szczególnie bulwersujące w kontekście wieloletnich starań, które prowadziłem, w ogóle środowiska patriotyczne, żeby zabrać się za inne organizacje, które promują nie tylko faszyzm, bo to jest tak, czy się taka grupa jakaś agenturalna, ale mamy bardzo duże środowiska, które kreują komunizm. Jest Komunistyczna Partia Polski, cała grupa przedziwnych różnych środowisk, które powinny być dawno przedmiotem działania służb.
Na to zwraca pan uwagę w swoim artykule w Śląskim Kurierze Wnet. Zacytuję, od dawna apeluję o to, aby w myśl artykułu 13 Konstytucji Rzeczpospolitej oraz artykułu 256 Kodeksu Karnego uznać, że między nazizmem a komunizmem należy postawić znak równości. W Polsce dotkniętej praktyczną realizacją paktu Ribbentrop-Mołotow to powinno być oczywiste i tytuł o ochronie komunistycznych skamielin. Tak pan napisał w Kurierze Wnet i też zwrócił pan uwagę na jeszcze jeden fakt, że w Warszawie, bo to pan zwrócił uwagę, w Warszawie były obchody 17 stycznia, tak? Rozmaite organizacje, które odwołują się do komunizmu, mogą w Warszawie normalnie manifestować.
Tak, no mamy do czynienia po prostu od lat z absolutną nierównowagą, to znaczy mamy przepisy prawa, które w sposób racjonalny wprowadzają równość między dwoma totalitaryzmami, które prowadziły zbrodniczą, antypolską działalność, a zarazem dzisiaj w świadomości publicznej, w świadomości również organów ścigania, nie ma tego znaku równości. W praktyce uważa się, że jeżeli ktoś chodzi z Leninem, Stalinem, prawda, czci jakichś innych zbrodniarzy, to jest w porządku, a jeżeli ktoś wyjdzie i mówi tu o tym, że bardzo mu się podobają niemieckie jakieś tam działania, no to powinniśmy ścigać. My powinniśmy pokazać, i to jest zadanie przede wszystkim dla edukacji, jak gigantyczne straty naród polski poniósł w wyniku działania obu totalitaryzmów i trzeba właśnie je pokazywać, że one nawet wspólnie działały, bo przecież były trzy konferencje wspólne w Zakopanem, Krakowie i we Lwowie, gdzie gestapo z NKWD razem ustalało szczegóły wspólnej operacji przeciwko narodowi polskiemu. Były to decyzje o mordowaniu, prawda? Polskich elit w Palmirach, w Katyniu. Oni to ze sobą w sposób techniczny, dosłownie techniczny uzgadniali. I my dzisiaj z tymi skutkami, choćby w wymiarze sprawiedliwości działania tego totalitaryzmu jednego i drugiego się borykamy. W Nowym Sączu jest taka piękna tablica, gdzie są ofiary, sędziowie byli zamordowani przez Niemców i zamordowani przez komunistów, przez drugą ideologię, prawda? Przedstawicieli drugiej ideologii ze wschodu zbrodniczej. I myślę, że w każdym budynku publicznym w Polsce, w każdym placu powinno być pokazanie. Też ostatnio widziałem bardzo ładną tablicę koło Cieszyna, gdzie tam zrobiono listę ofiar również wśród mieszkańców lokalnej miejscowości granicznej. Opisano na dwóch tablicach, które są z sobą połączone, wymienionych mieszkańców, którzy zostali z jednej strony zamordowani przez Niemców, a drugiej przez Sowietów. I to zupełnie wstrząsające robi wrażenie, bo ludziom się z reguły wydaje, że albo jest jednej ofiara, albo drugiej, prawda? Zależy, jaki zobaczą obiekt, czy jaką książkę przeczytają. A bardzo ważne jest pokazanie, że tu mamy absolutną współpracę, absolutną równowagę, jeżeli chodzi o sposób działania, no i straty, jakie myśmy ponieśli. Nawet dłużej przecież komunizm oddziaływał na kształt świadomości dzisiejszych elit, no co w sądownictwie jest zupełnie no, dramatyczne.
A dzisiaj kończy się czas zgłaszania kandydatów do KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa. Pan ma swojego kandydata.
Tak, środowiska Ruchu Kontroli Sądów, czyli te, które zbudowały miasteczko protestu pod Sądem Najwyższym, myśmy zebrali 3000 podpisów pod kandydaturą pana pułkownika sędziego Mariusza Lewińskiego. To jest wieloletni szef krakowskiego sądu wojskowego. To jest ten człowiek, który pierwszy z wewnątrz środowiska sędziowskiego ujawnił listę, jak dużo sędziów jeszcze, jak dużo również prokuratorów pochodzi ze stanu wojennego. Jak wiele osób sprzeniewierzyło się w zasadzie niezawisłości sędziowskiej i on jest naszym kandydatem, dzisiaj go zgłaszamy. Wczoraj wiem, że kluby Gazety Polskiej zarejestrowały, bo też zbieraliśmy podpisy pod panią kandydaturą sędzi z Gliwic Teresy Kurciusz-Furmanik. Też piękna postać. Obu znam tych sędziów i są pełni, no tutaj powinni być absolutnie rekomendowani do Krajowej Rady Sądownictwa. Mam nadzieję, że będzie dosyć kandydatów, że oni zostaną przez Sejm wybrani, bo jest konieczna zmiana tego organu, który będzie no, nadzorował stan działania tej grupy zawodowej. Także to jest dwóch wspaniałych kandydatów. Muszę powiedzieć, szczególnie mi bliski jest ojciec pani sędzi, dlatego że pan mecenas Kurciusz był żołnierzem WiN-u, więźniem stalinowskim. Później bronił nas, jak zresztą i pani sędzia była też wcześniej mecenasem, broniła nas w stanie wojennym. I on był dla Warszawy Tadeusz de Virion, na przykład Edward Wende, Piotr Andrzejewski. No to jest prawda, ta elita, która potrafiła się niezależnie zachować i przyzwoicie w okresie komuny i bronić tutaj więźniów politycznych. Tak pan mecenas Kurciusz jest takim nestorem, był takim nestorem środowisk adwokackich na Śląsku. Także z wielką przyjemnością witam, że są wreszcie takie szanse, że społeczeństwo może sobie samo wybrać przedstawicieli swoich i mam nadzieję, że Sejm to uszanuje i będziemy mieli po raz pierwszy od pół wieku przedstawicieli w kierownictwie tej grupy zawodowej, no, z rekomendacji społecznej. To jest wielka zmiana, bardzo dobra zmiana.
Do tej grupy mecenasów, którzy bronili w procesach politycznych, dodałbym jeszcze mecenasa Macieja Bednarkiewicza, żeby uzupełnić listę. Jeszcze jedno zdarzenie, które ma w sobie symbolikę, powołanie Jerzego Jaskierni na stanowisko dziekana na Uniwersytecie w Kielcach.
Tak, to jest przedziwna historia. To jest człowiek, wobec którego ja w Sejmie pierwszej kadencji składałem wniosek lustracyjny, bo wtedy posłowie mieli takie uprawnienie, żeby wnioskować o zbadanie przez sąd lustracyjny. I zwracam uwagę, że on, mimo zachowanych raportów On osobiście napisał raport z wizyty w Stanach Zjednoczonych, dostał paszport od towarzyszy komunistów, żeby zajmować się inwigilacją polskiej niepodległościowej emigracji w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Napisał, zachował się raport, zachowały się ewidentne dowody, nie budzące żadnej wątpliwości co do jego współpracy. Bardzo szczegółowa, duża teczka. I proszę sobie wyobrazić, mimo że sądy uznały go za kłamcę lustracyjnego, bo on zataił fakt współpracy, a nie musiał, bo mógł się wielu towarzyszy, tak jak Olechowski się zupełnie tym szczyciło. Czy Kwaśniewski mówił też, to bardzo ciekawe, mało kto na to zwrócił uwagę. Kwaśniewski też przecież powiedział w postępowaniu lustracyjnym, że on był jawnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To bardzo ciekawe. Także w sprawie Jaskierni, gdzie Sąd Najwyższy go ochronił, właściwie wszystkich ważnych agentów w naszym kraju, mimo zachowanych dokumentów, ochroniły sądy. I to był właściwie pierwszy powinien był być znak, że z tymi sądami jest dramatyczna sytuacja, bo proszę zwrócić uwagę, ani Wałęsa, właściwie żaden z istotnych agentów, ani Kwaśniewski, ani Oleksy, ani Jaskiernia, Cimoszewicz, kogo byśmy nie wzięli do ręki. Jednym agentem się okazał Leszek Moczulski. Na szczęście Trybunał w Strasburgu wykazał, że proces był nieuczciwy, ale mieliśmy do czynienia z wieloletnim postępowaniem lustracyjnym, w którym żaden agent nie został zdemastowany, istotny, prawda, po stronie komunistycznej, a jedynym agentem się okazał przywódca polskiej niepodległościowej pierwszej jawnej antykomunistycznej organizacji. No tak, tak, tak doprowadzono do absurdu lustrację. I to już wtedy powinno się było, moim zdaniem, te 10 lat temu potrząsnąć tym środowiskiem, bo ono wtedy się jawnie sprzeniewierzyło ustawie, bo sędziowie przegłosowali, że nie poddadzą się lustracji.
A my odnotowujemy, że karierę naukową robi Jerzy Jaskiernia, że na tym stanowisku dziekana zastąpił innego tajnego współpracownika, także Uniwersytet w Kielcach, Wydział Prawa kwitnie.
Tak, no tutaj zapowiedział na szczęście wicepremier Gowin reakcję ustawową. No mamy nadzieję, że wreszcie będzie realizowany zdrowy rozsądek. Nie mogą deprawować studentów po prostu tacy ludzie.
Ale ta głębokość zmian może powinna pójść dalej, nie tylko funkcje kierownicze, ale też tak się zastanowić nad tym, co dzieje się na uniwersytetach, na tych wydziałach humanistycznych.
No, to widać w cyfrach. Do dzisiaj na przykład na Uniwersytecie Śląskim mamy blisko 30 jawnych agentów, wykładowców, którzy się przyznali, że są dumni z tego, że byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. To pokazuje skalę problemu. Do tego trzeba pamiętać, że również bardzo wielu z nich było nie agentami w rozumieniu takim, że oni tam podpisali współpracę. Tylko na przykład wielu mówców na tym kongresie sędziów, to zauważyłem, to byli ludzie, którzy z ramienia Służby Bezpieczeństwa rozpracowywali, niszczyli Solidarność. I to też jest bardzo istotna grupa zawodowa.
Adam Słomka w studiu Poranka Wnet i pani Jolanta Grabowska, która napisała mi na kartce: moja mama brała udział w zdobywaniu Pasty w Powstaniu Warszawskim.
Tak było.
Opowiadała?
To znaczy, nie, moja mama po powstaniu uciekła do Łodzi. Bała się wrócić do Warszawy, chociaż mamy rodzeństwo mieszkało na Pradze, to znaczy siostry mamy. I nigdy nie wróciła do Warszawy, bardzo się bała, mimo że rodzeństwo przyjeżdżało, chciało mamę zabrać. Moja mama była w okręgu Śródmieście, w Powstaniu Warszawskim, była sanitariuszką, pracowała między innymi na Sosnowej 8 w mieszkaniu, tam był punkt opatrunkowy w mieszkaniu doktora Wieliczańskiego. I w czasie, kiedy były walki o Pastę, mama tutaj brała udział jako sanitariuszka, między innymi sanitariuszka, bo wtedy to mama ojcu dużo opowiadała. Ja jako dziecko bawiłam się i słuchałam po prostu, słyszałam też te... Bezpośrednio mama nie rozmawiała z nami. Mama się... Tylko słyszałam na przykład tyle, że jak spotykali się znajomi z okresu Powstania Warszawskiego, na przykład w Łodzi na ulicy, czy w Warszawie na ulicy, to po prostu udawali, że się nie znają. Przechodzili na drugą stronę, żeby się, broń Panie Boże, ktoś nie zorientował, że oni się znają, że oni byli w AK. I dlatego mnie strasznie dziwi, że ktoś może powiedzieć, że Polsce się nie należą, żadne odszkodowanie się nie należy, ani nic, ponieważ... Straszne życie moja mama miała. Z tego, co ja słyszałam, jak z ojcem rozmawiała, to było okropne życie, nie tylko mojej mamy, różnych ludzi. Lekarz moich dzieci, doktor Leśkiewicz, bardzo dobry lekarz, który już nie żyje, powiedział, że siedział, opowiadał mi, że siedział 6 lat w celi śmierci. Młody człowiek, też brał udział w Powstaniu Warszawskim, też był w AK. Dla mnie to jest po prostu przerażające, że ktoś może powiedzieć, że nam się nic nie należy. Tym ludziom się należy po prostu wszystko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:48. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Jolanta Grabowska, Szwecja, Klub Gazety Polskiej, Sztokholm, była gościem Poranka Wnet. I pan Adam Słomka może pozostanie w studio. 7:49, a my przenieśmy się na chwilę do Sejmu Rzeczpospolitej. Posłuchajmy wczorajszego przesłuchania byłego szefa CBA przed komisją do sprawy wyjaśnienia afery Amber Gold.